Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś wtorek, 13 maja. Za szybką studię uśmiechają się do Państwa realizujący audycję Grażyna Chmurska i Jean-Philippe. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd prasy sporządzony dziś przez Sylwię Gipsy Piotra Błońskiego, magazyn europejski Euronet Marka Brzezińskiego, prasarze paryskie Krzysztofa Rutkowskiego, magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej oraz multimedia Stefana Rygera, a także na zakończenie kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu Tout un roman. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Rośnie liczba ofiar tragicznego trzęsienia ziemi. Cały świat spieszy z pomocą. Unia Europejska daje zielone światło do rozpoczęcia negocjacji o partnerstwie z Rosją. Kilku ministrów spraw zagranicznych UE próbuje w Tbilisi zażegnać konflikt gruzińsko-rosyjski. Polskie władze nie są zadowolone z negocjacji z Amerykanami w sprawie tarczy antyrakietowej. A teraz pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Markiem Brzezińskim. Według ostatnich danych oficjalnych 20 tysięcy osób straciło życie wskutek potężnego trzęsienia ziemi o sile 7,9 stopnia w skali Richtera, które nawiedziło w poniedziałek prowincję Sichuan w południowo-zachodnich Chinach. Bilans ten nie jest ostateczny. 10 tysięcy osób zostało bowiem pogrzebanych pod gruzami, głównie w miejscowości Mianzhu, nieopodal epicentrum wstrząsów. Na miejsce katastrofy wysłano 17 tysięcy żołnierzy. Oczekuje się podwojenia tej liczby. Zniszczenia są kolosalne. Agencja Nowej Chiny poinformowała, że w Xifang, leżącym w odległości 50 km od miejscowości Wenchuan, epicentrum wstrząsów, zginęło 500 mieszkańców, ale 2000 nadal znajduje się pod gruzami, a 3000 odniosło obrażenia. W Beichuan i innych miastach prowincji Sichuan 80% budynków legło w gruzach. Są wśród nich fabryki chemiczne. Wiele elektrowni zostało uszkodzonych i niemal cała prowincja jest pozbawiona prądu, co nie ułatwia prac ekip ratowniczych. Specjalny wysłannik naszej rozgłośni Radio France International, Marc Le Baupin, donosi, że informacje o trzęsieniu ziemi są tym razem szybsze niż w przeszłości. Bilans trzęsienia ziemi w północnych Chinach w 1976 roku ogłoszono dopiero wiele lat później. Władze w Pekinie obiecują uczynić wszystko, co w ich mocy, by ratować życia ludzkie. Premier Wen Yibao udał się natychmiast na miejsce katastrofy. Do akcji ratowniczej skierowano 20 samolotów wojskowych. Po to, by uczcić pamięć ofiar kataklizmu, Chińczycy będą zachowywać teraz minutę milczenia przy każdym przekazywaniu znicza olimpijskiego. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy przesłał do swego chińskiego odpowiednika Hu Jintao wyrazy współczucia, zapewniając go o poparciu Francji dla dotkniętych kataklizmem Chin oraz o poparciu swym osobistym. Wielka Brytania zgłosiła gotowość do natychmiastowego przyjścia Chinom z pomocą, głównie materialną. Brytyjski Foreign Office poinformował, że w dotkniętym kataklizmem regionie mogli znajdować się obywatele brytyjscy i w związku z tym apeluje do ewentualnych bliskich i znajomych osób mogących udzielić na ten temat informacji o jak najszybszy kontakt. O kataklizmie, który dotknął Chiny, rozmawiali też we wtorek telefonicznie prezydent USA George Bush i prezydent Chin Hu Jintao. Bush zapowiedział wysłanie do Chin 500 000 pomocy finansowej. $500 000 oczywiście pomocy finansowej. ONZ-owskie Biuro do Spraw Pomocy Humanitarnej zapowiedziało, że gotowe jest do zorganizowania pomocy humanitarnej, jeśli tylko władze w Pekinie tego będą chciały. Chiński Czerwony Krzyż poinformował, że potrzeba namiotów, koców, żywności, wody pitnej i lekarstw. Chińskie Ministerstwo Zdrowia apeluje o przesyłanie krwi do transfuzji. Ekipy ratunkowe zamierza przysłać do Syczuanu także Tajwan, w zasadzie nieuznawany przez Pekin. Hongkong przygotowuje się do przelania pomocy finansowej w wysokości $38,5 million. Japonia wysłała nie tylko pomoc finansową, ale także namioty i koce. Kosztowało to kraj kwitnącej wiśni ponad $3 million. Wysłanie do Chin pomocy zapowiedziały także Kanada, Australia, Niemcy, Hiszpania, Indie, Jordania i Brazylia. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zapowiedział ze swej strony w Lozannie, że wysyła do Pekinu w darze dodatkowy $1 000 000 pomocy dla dotkniętych tragicznym trzęsieniem ziemi. Wielka tragedia rozgrywa się nadal w Birmie. Tamtejsza junta zezwala na pomoc humanitarną w bardzo małym zakresie. Ludzie nadal umierają, oficjalnie jest już 35 tysięcy ofiar śmiertelnych, a 28 tysięcy zaginionych. Sytuację pogarsza padający ciągle deszcz. W Indiach na targu w Jaipurze eksplodowało jednocześnie kilka ładunków wybuchowych. Według pierwszych doniesień 35 osób poniosło śmierć. Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale.
W Brukseli poinformowano, że 27 państw Unii Europejskiej dało zielone światło do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nowego partnerstwa gospodarczego i politycznego Unii i Rosji. Stało się to możliwe dzięki cofnięciu swego sprzeciwu przez Litwę. Decyzja zapadła na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich. Litwa od dłuższego czasu blokowała rozpoczęcie negocjacji, domagając się włączenia do tematów rozmów spraw dla niej pierwszoplanowych. Między innymi chodzi o konflikt rosyjsko-gruziński, o współpracę z Moskwą w dziedzinie sądownictwa, co związane jest z rewindykacjami ze strony ofiar stalinizmu, wreszcie o kwestię bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zamknięcia przez Rosję rurociągu Drużba, którym płynęły główne dostawy ropy naftowej na Litwę. W niedzielę w sprawie warunków wysuwanych przez rząd litewski rozmowy toczyli w Wilnie ministrowie spraw zagranicznych czterech państw europejskich, w tym Słowenii, która w tym półroczu stoi na czele Unii. W komunikacie wydanym na zakończenie rozmów stwierdzono, że udało się wypracować porozumienie w spornych sprawach. Wcześniej przez 2 lata rozpoczęcie negocjacji w sprawie nowego partnerstwa z Rosją blokowała Polska w związku z kwestią rosyjskiego embarga na polskie mięso i inną żywność. Ostatnim państwem blokującym rozpoczęcie rozmów była Litwa, której wystawienie na presję energetyczną i polityczną ze strony Moskwy podkreśla AFP, przypominająca, że z Wilna ministrowie odlecieli do Tbilisi, aby wyrazić poparcie dla starań tamtejszych władz dążących do zachowania integralności terytorialnej państwa gruzińskiego wobec zagrożenia ze strony separatystów abchaskich wspieranych przez Moskwę. Ten gest miał na celu uspokojenie także Litwinów, którzy z obawą patrzą na imperialistyczne ciągoty Kremla i Putina. Dyplomaci w Brukseli mają nadzieję, że już na najbliższym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej 26 maja uda się przyjąć kalendarz negocjacji z Rosją, które mogłyby się rozpocząć pod koniec czerwca w czasie szczytu Unia-Rosja na Syberii, w którym po raz pierwszy udział weźmie nowy prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Nowe porozumienie o stosunkach partnerskich między Rosją a Unią ma określić wzajemne stosunki obydwu stron w kontekście spraw gospodarczych, jak i politycznych. Według Europejczyków obecnie obowiązujące porozumienie zawarte w 1997 roku zdezaktualizowało się i nie przystaje do aktualnych realiów. Chodzi o dążenie Rosji do odzyskania pozycji supermocarstwa i o stosowanie przez nią szantażu przy pomocy gazu i ropy naftowej, których ceny gwałtownie wystrzeliły w górę.
Mówi Paryż RFI. A oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Władze rosyjskie ujawniły nazwisko prawdopodobnego zabójcy zajmującej się Czeczenią i zamordowanej w 2006 roku dziennikarki Anny Politkowskiej. Prokurator prowadzący śledztwo twierdzi, że zabójcą był niejaki Ruslan Mahmudow. Depesze przypominają, że Politkowska była wielkim wrogiem Władimira Putina. 5 ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej przebywa od poniedziałku w Tbilisi z misją mediacyjną. Jest wśród nich szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Pozostali reprezentują Litwę, Łotwę, Szwecję i Słowenię sprawującą prezydencję w Unii. Celem misji jest uśmierzenie rosnącego napięcia między Gruzją a Rosją. Kość niezgody to Abchazja, prorosyjski, separatystyczny region Gruzji. Jest to pierwsza unijna inicjatywa w sprawie Abchazji podjęta na prośbę prezydenta Gruzji. Chcemy ustalić, jak wygląda naprawdę sytuacja i zapobiec wzrostowi napięcia, zapowiedział słoweński minister Rupel. 2 tygodnie temu władze rosyjskie wysłały do Abchazji 500 dodatkowych żołnierzy, wzmacniając stacjonujący tam garnizon rosyjski. Prezydent Gruzji Saakaszwili oskarżył Moskwę o wszczęcie napaści. W poniedziałek władze separatystycznej republiki ogłosiły, że strąciły 5. gruziński samolot bezzałogowy podczas lotu nad Abchazją. Gruzja zdementowała tę wiadomość, potwierdzając strącenie w przeszłości przez siły abchazkie 2 dronów. Abchazja prowadzi obecnie zakrojoną na szeroką skalę kampanię propagandową, oskarżając Gruzję o szpiegostwo powietrzne. Wysłannicy Unii przywieźli do Tbilisi konkretną propozycję. Wysłanie do Abchazji wojskowej misji unijnej, która czuwałaby nad utrzymaniem pokoju w bliskim sąsiedztwie sił rosyjskich, które teoretycznie też czuwają nad utrzymaniem pokoju. Nie było jednak mowy o tej propozycji podczas poniedziałkowej konferencji prasowej po rozmowach z władzami gruzińskimi. Delegacja potwierdziła natomiast poparcie dla zasady suwerenności terytorialnej Gruzji.
Premier Polski Donald Tusk uznał za niewystarczające przedstawione władzom polskim przez Waszyngton propozycje offside'owe towarzyszące rozlokowaniu na terytorium Polski części instalacji tarczy antyrakietowej. Zdaniem Tuska amerykańska propozycja nie osiąga poziomu polskich oczekiwań. Premier dodał, że jak polskie warunki zostaną spełnione przez Amerykanów, wtedy budowa instalacji stanie się faktem. We wtorek, we środę w Warszawie toczą się rozmowy polsko-amerykańskie na ten temat. To część negocjacji trwających już od roku. Negocjatorzy planują powołanie 4 grup roboczych, które ocenią kolejno ewentualne ryzyko związane z instalacją tarczy, a także aspekty prawne i finansowe przedsięwzięcia, w tym sprawy związane z kosztami modernizacji polskiej armii. Stephen Moll, dyplomata Departamentu Stanu odpowiedzialny za negocjacje, wyraził nadzieję, że do końca lipca uda się osiągnąć porozumienie. Tarcza antyrakietowa ma chronić przed ewentualnym atakiem ze strony Iranu. Na terytorium Polski zainstalowano by 10 rakiet przechwytujących w Czechach radar. Ukończenie prac przewidziano na 2013 rok. Rosja zdecydowanie się sprzeciwia projektowi, widząc w nim zagrożenie dla siebie. Polska, obawiając się podwyższonego ryzyka związanego z obecnością na jej terytorium tarczy, domaga się od Amerykanów modernizacji sił zbrojnych, m.in. poprzez zainstalowanie w Polsce systemu obrony przeciwrakietowej typu Patriot 3 lub THAAD.
Amerykański sekretarz stanu Condoleezza Rice wyraziła duże zadowolenie z faktu, że Liga Arabska w ostrych słowach potępiła walki w Libanie, nazywając ataki Hezbollahu przeciwko Libańczykom działaniami wyraźnie niezgodnymi z prawem. Rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Sean McCormack poinformował, że pani Rice weźmie udział w poniedziałkowej telekonferencji na temat Libanu, w której uczestniczyć będą także szefowie dyplomacji kilku krajów bliskowschodnich. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Sylwię Gips i Piotra Błońskiego z przeglądem dzisiejszej prasy francuskiej.
W czołówkach dzisiejszych gazet mowa o trzęsieniu ziemi w Chinach, w La Croix, o kryzysie we francuskim banku Crédit Agricole w Les Echos, o ideologicznych poszukiwaniach francuskiej lewicy w Libération. W tym ostatnim dzienniku znajdziemy obszerny artykuł o Irenie Sendlerowej pod tytułem Ostatnie tchnienie sprawiedliwej. Le Figaro ogłasza wielkimi czcionkami, że francuska firma Renault-Nissan zacznie produkować w Indiach w 2011 roku nowy tani samochód za $2500 razem z lokalną firmą motocyklową Bajaj. Czy Libanowi grozi nowa wojna domowa? Katolicki dziennik La Croix nie sądzi, by tak było. Sytuacja w Libanie jest jego zdaniem zupełnie inna niż w 1975 roku, kiedy wojnę domową wywołały ruchy palestyńskie obecne w Libanie. Niepokój sieje dziś szyicki ruch Hezbollah, sojusznik Syrii i Iranu. Nie jest na tyle silny, by narzucić swe prawa w całym Libanie. Ale niedawna wojna z Izraelem, unaoczniając zdolność szyitów do mobilizacji, wzmogła ich wpływ. Od 2006 Hezbollah razem ze swym chrześcijańskim sprzymierzeńcem, ruchem generała Aouna, destabilizuje życie w Libanie. Instytucje polityczne nie działają, turystyka przestała istnieć, tysiące młodych Libańczyków szuka pracy za granicą. Dwa pozostałe odłamy chrześcijan libańskich, siły libańskie i Kataeb, trzymają się na razie z dala od obecnych walk, które toczą się głównie między sunnitami a szyitami. Chrześcijanie libańscy, zazwyczaj podzieleni, zgadzają się przynajmniej w tym punkcie. Ale działanie Libanu jako państwa zależy od kruchej równowagi między trzema społecznościami. Tę równowagę zakłócają reperkusje konfliktów bliskowschodnich, głównie wojny w Iraku, gdzie Iran i Arabia Saudyjska podsycają starcia między szyitami a sunnitami. Istnieje duże ryzyko, że Liban podzieli się na regiony albo na niemalże autonomiczne strefy zarządzane przez poszczególne partie. Libanowi grozi dziś bardziej podział niż wojna domowa. Dlaczego faworytka prawyborów w Partii Demokratycznej, Hillary Clinton, poniosła pewną już porażkę? Dlatego, że jej metoda i przesłanie były błędne i niedostosowane do naszych czasów, twierdzi dziennik Le Figaro. Hillary Clinton prowadziła kampanię w imię tradycji, pozwalając Barackowi Obamie uosabiać od nowa. Największym jej błędem było przekonanie o poparciu ze strony trzonu Partii Demokratycznej. Senator Nowego Jorku ruszyła do boju, pewna swej przewagi, jak gdyby ubiegała się o drugą kadencję prezydencką. Na początku zabiegała o głosy centrum, starając się złagodzić swój lewicowy wizerunek. Nie zauważyła, że Partia Demokratyczna odmłodziła się, że liczy 3,5 miliona nowych członków. Kiedy zmieniła strategię, było już za późno. Jej kampania była tradycyjna. Obama symbolizował przyszłość. Ta sytuacja znalazła także wyraz w finansach kampanii obojga kandydatów. Clinton korzystała z pomocy wielkich darczyńców Partii Demokratycznej, których datki ograniczone są jednak do $2300 od osoby. Obama znalazł oparcie u zwykłych obywateli wpłacających po $20, ale za to w wielkiej ilości. W sumie zebrał więcej pieniędzy niż jego przeciwniczka, której grozi rekordowy dług $30 milionów. Rzadko się zdarza, by ekonomiczny dziennik Les Echos, uważany za organ biznesmenów, pisał o chorobach zawodowych. W wydaniu z 13 maja zamieścił na ten temat obszerny materiał, twierdząc, że zasięg chorób zawodowych jest we Francji znacznie większy niż się uważa, mimo że i tak liczba chorób oficjalnie uznanych za zawodowe wzrosła dwukrotnie od 2006 roku. Badania trwają nadal. W północnej Francji ekipy medyczne starają się ustalić związek między rakiem pęcherza moczowego a pracą w sektorze metalurgicznym lub rolnym. Najtrudniej zdefiniować zaburzenia psychiczne. Jeszcze trudniej uzyskać od przedsiębiorców zgodę na uznanie ich za choroby zawodowe. Depresje, próby samobójstwa, choroby wieńcowe są przypisywane wrażliwości indywidualnej. Niektóre związki zawodowe domagają się negocjacji na temat stresu przy pracy. Uznanie chronicznego stresu za przyczynę zaburzeń psychicznych mogłoby prowadzić do znalezienia rozwiązań zbiorowych i w sumie mniej kosztownych od odszkodowań, które firma Renault na przykład ma wypłacić rodzinom dwóch pracowników, którzy niedawno popełnili samobójstwo. Czytamy na łamach ekonomicznego dziennika Les Echos.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Trzęsienie ziemi w Chinach, 60 lat Izraela, dylematy polityki zagranicznej czuły na prawa człowieka, obawy w Czadzie przed reakcją Sudanu na nieudany atak rebelii na Chartum, debaty na temat wydłużenia okresu aktywności zawodowej przed emeryturą oraz wprowadzenia historii sztuki do programów szkolnych, domniemane złoża ropy naftowej pod Morzem Śródziemnym, pokątny handel egzotycznymi gatunkami drewna w Kamerunie, kult sekretu jako sposób rządzenia birmańskiej hunty i nieśmiałe zmiany na Kubie, żałośnie nieproporcjonalne do reform koniecznych, by ten kraj wydobyć z kompletnej zapaści. Oto z grubsza treść dzisiejszego wydania Le Monde. Z punktu widzenia aktualności francuskich główny temat to sprawa zatrudniania seniorów, jak wdzięcznie nazywa się projekt wydłużenia okresu pracy przed emeryturą. Związkowcy, a na łamach Le Monde sekretarz generalny centrali CGT Bernard Thibault, krytykują ten projekt, gdyż, jak podkreślają, we Francji wskaźnik zatrudnienia osób w wieku od 55 do 64 lat i tak wynosi 38% i należy do najniższych na świecie. Sama ustawa nie zmieni zatem nic, a w każdym razie nie na korzyść zainteresowanych, dopóki pracodawcy nie przestaną uważać za podstarzałych pracowników mających powyżej 45 lat. Podstarzałych, słabo motywowanych, niechętnych zmianom i zbyt wymagających pod względem płacowym, czytam w tym artykule i czuję się nieswojo, proszę się domyśleć dlaczego. Cóż to jest 45 czy 65 lat w perspektywie historii naszej planety? 5 milionów lat to jest przynajmniej konkretna porcja. 5 milionów lat temu Morze Śródziemne wyschło, pozostawiając w swoich przepaściach, dolinach i wąwozach dwukilometrowej grubości warstwę soli. Jak się przypuszcza na podstawie solidnych badań, ta sól przykrywa wielkie pokłady ropy naftowej i gazu. By to sprawdzić, trzeba tylko dowiercić się w środku morza do głębokości 7 kilometrów. Będzie to w najbliższych latach zadaniem wyspecjalizowanego w takich operacjach japońskiego statku wiertniczego Shikyu. Złoża zawierają potencjalnie miliardy ton ropy i metrów sześciennych gazu. Ale nie wiem, czy to dobra wiadomość dla setek milionów ludzi zamieszkujących wybrzeże Morza Śródziemnego albo spędzających na nich wakacje. Paulo Paranagua, nasz dawny kolega z redakcji latynoskiej, a dziś filar redakcji międzynarodowej Le Monde, analizuje znaczenie rozmaitych zapowiedzi nowego prezydenta Kuby, Raula Castro, które reżim przedstawia jako ważne zmiany. Czyta się ich listę z niedowierzaniem. Braciszek lidera Maximo zezwala na przykład Kubańczykom na dostęp do komputerów, ale nie do internetu. Na wstęp do hoteli zarezerwowanych dotąd dla turystów dewizowych, na swobodny wynajem mieszkań, a być może nawet na swobodny zakup mieszkań i samochodów. Mało tego, na swobodne przemieszczanie się na terytorium Kuby. Mowa nawet o złagodzeniu ograniczeń w wyjazdach zagranicznych. Dla komunistycznej władzy na Kubie te zmiany, które według autora artykułu nie zasługują przecież na miano reform, są zapewne szokiem. W stosunku do potrzeb kraju kompletnie zrujnowanego i sparaliżowanego gospodarczo i kulturalnie, zakres tych decyzji jest żałośnie nieproporcjonalny. W głębokim kryzysie są wszystkie sektory, w których sukcesami szczyciła się Kuba jako owocami rewolucji. Reforma rolna doprowadziła do tego, że połowa ziem uprawnych wyspy to nieużytki, a żywność importowana jest w 84%. Przemysł cukrowniczy jest w rozkładzie. Reforma mieszkaniowa to dziś brak co najmniej 600 tysięcy mieszkań w kraju 11-milionowym i opłakany stan większości istniejących. System edukacji, stawiany całej ludzkości za wzór dobrodziejstw komunizmu, jest w rozkładzie. Nauczycieli zastępują dziś powierzchownie wykształceni wychowawcy, których głównym narzędziem pracy są programy telewizji edukacyjnej. Służba zdrowia, też stawiana za wzór, płaci cenę za masowy eksport lekarzy, choćby w zamian za wenezuelską ropę, a w szpitalach czeka się na leczenie miesiącami. Wzrost cen ropy naftowej i żywności uderza z całą mocą w tę chyboczącą się ruinę. Gwałtownie skrócił się czas, którym dysponuje władza, by odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców. Oczywistością jest to, że sytuacja nie zmieni się na lepsze, jeśli nie dopuści się na Kubę masowo inwestycji zagranicznych, co jednak jest nie do pomyślenia, póki reżim więzi oponentów, kończy Paulo Paranagua. Czas więc na decyzje polityczne i prawdziwe reformy.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Francuskie Zgromadzenie Narodowe po burzliwej debacie odrzuciło zgodną z europejskimi dyrektywami propozycję uwzględnienia poprawki do konstytucji w sprawie nadania większej rangi językom regionalnym. Obecnie artykuł 2 Konstytucji Francuskiej przewiduje, że jest jedno państwo, jeden naród i jeden język. Ta jakobińska tradycja zwyciężyła w czasie głosowania, kiedy to podjęto decyzję, że żadnych zmian w Konstytucji nie będzie. Francuska minister kultury Christine Albanel kategorycznie odrzuciła możliwość zmian w ustawie zasadniczej, gdyż europejskie zalecenia dotyczące dopuszczenia języków regionalnych do życia publicznego są sprzeczne z fundamentami, na jakich oparte jest państwo francuskie. Niemniej tabu zostało naruszone. Po raz pierwszy w dziejach Piątej Republiki w Zgromadzeniu Narodowym wspomniano o wielojęzyczności Francji. Minister Albanel powiedziała, że konstytucja gwarantuje wszystkim Francuzom równość wobec prawa, a zmiany dopuszczające możliwość używania języków regionalnych w oficjalnych sytuacjach byłyby niebezpiecznym precedensem. Spore poruszenie na sali wywołało wystąpienie deputowanego z rejonu Pirenejów, który w języku katalońskim zapewniał, że mieszkający w tym rejonie Katalończycy są narodem spokojnym i ugodowym. Deputowany został przywołany do porządku przez wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, który wszystkim przypomniał, że na sali niższej izby parlamentu francuskiego nie wolno wypowiadać się w innym języku niż francuski. Wywołało to natychmiastowe poruszenie na poselskich ławkach. Do mównicy pośpieszyli kolejni deputowani występujący w języku bretońskim, okcytańskim, czyli prowansalskim, alzackim i korsykańskim. Wszyscy domagali się ratyfikacji przez Francję Europejskiej Karty Praw Języków Regionalnych. Kartę przyjęto w 1992 roku. 7 lat później Francja podpisała dokument, ale nigdy go nie ratyfikowała i wygląda na to, że długo tak się nie stanie. Jean-Marie Roach jest członkiem Akademii Francuskiej i zdecydowanym przeciwnikiem zmian w konstytucji.
Powrót do dialektów lokalnych uważam za kompletny absurd. Mimo ich wdzięku, ich znaczenia dla kultury francuskiej i ich roli w krzewieniu tradycji, nie można dopuścić, aby zastępowały one język francuski. Nadużyciem jest określanie ich jako języków. To są dialekty lokalne. Nikt nigdy nie napisał wielkiego dzieła literackiego w dialekcie, a w języku francuskim oczywiście tak. Moim zdaniem Europa, nadając taką rangę dialektom regionalnym, dąży do destabilizacji państw Unii. Podważając znaczenie języka narodowego, budzi się w regionach tendencje niepodległościowe.
Tyle Jean-Marie Roach, z którym nie do końca można się zgodzić, gdyż Dante, myśląc o swoim wielkim dziele, o Boskiej Komedii, zastanawiał się, czy nie napisać go w języku okcytańskim, czyli języku trubadurów, obowiązującym w jednym z wielkich ośrodków ówczesnej kultury europejskiej, jakim był dwór Leonory Akwitańskiej. A nie można zapominać, że Frédéric Mistral, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, którą otrzymał w 1904 roku, pisał tylko po prowansalsku. Zwolennikiem zmian jest Alain Dawson, doktor lingwistyki.
Jedno ogólne prawo nie wystarczy. Każdy przypadek musi być uwzględniony osobno. Są regiony, gdzie języki lokalne już całkowicie wymarły. W innych miejscach, jak na Antylach, dominuje kreolski. Obrona języków regionalnych nie oznacza podważania pozycji języka narodowego, jakim jest francuski. Francja doskonale dawałaby sobie radę bez artykułu 2 Konstytucji, który gwarantuje, że tylko język francuski jest językiem 5 Republiki. Trzeba przypomnieć, że ten zapis nie jest wymierzony w języki regionalne, lecz że miał bronić przed zalewem angielskiego. Istnieją przecież państwa, w których jest kilka języków urzędowych i te państwa doskonale funkcjonują.
Europejska Karta Praw Języków Regionalnych miała promować i chronić języki lokalne jako elementy tradycji i kultury europejskiej. Dotyczy to 900 milionów Europejczyków mówiących 225 językami. Jak na razie kartę ratyfikowały 23 państwa, w tym Wielka Brytania i Holandia, gwarantująca ochronę fryzyjskiego. Karta nakłada obowiązki w licznych dziedzinach życia, m.in. ułatwienie druku jednego tytułu prasowego, promowanie stacji radiowej i telewizyjnej oraz umożliwienie nauki od przedszkola po uniwersytet w językach regionalnych, których najwięcej jest we Włoszech 33, we Francji 25 i w Niemczech 21. W 1539 roku oficjalnie uznano język francuski za urzędowy. Według Alberta Delzata w XVII wieku we Francji posługiwano się 636 językami regionalnymi. Jednak szlachta i bogata burżuazja mówiły przede wszystkim po francusku. W tej chwili francuscy uczniowie mogą uczyć się w szkołach 5 języków: baskijskiego, bretońskiego, katalońskiego, korsykańskiego i oksytańskiego.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Największy paryski alchemik Mikołaj Flamel wraz ze swoją o 27, o 270, o 2700 lat starszą towarzyszką, damą Pernellą, uprawiał wielkie dzieło, czyli szukał kamienia filozoficznego, czyli pilnował ognia w piecu alchemicznym i wkładał weń przedziwne substancje. Mikołaj Flamel w napięciu notował w pergaminowym foliale swoje zdania i uwagi. Rozpoczynać dzieło trzeba o zachodzie słońca, kiedy czerwony małżonek i biała małżonka łączą się w duchu żywota, by współżyć w miłości i w pokoju, wybornych proporcjach wody i ziemi. Z zachodu przeganiam ciemności ku wschodnim krainom, przemieniam i rozpuszczam małżonka i małżonkę, kiedy zima z wiosną się łamie, zmieniam wodę w czarną ziemię i wynoszę barwy piękne oraz rozmaite z ziemi bijące ku wschodowi, ku pełni księżyca. Kiedy przez czyściec przejdę, słońce się ukaże białe i promienne, jak lato po zimie, jak dzień po nocy. Ziemia i woda przemieni się w powietrze, ciemności rozproszą, jasność nastanie. Ktokolwiek upije ze złotej fontanny, poczuje, że jego istota odnawia się snadnie, że odchodzą zeń wszelkie bóle, choroby i dotkliwości, krew szybciej krążyć poczyna, serce równiej bije i wszystkie członki odzyskują zdrowie i właściwą im prężność, a organa wewnętrzne i zewnętrzne młodnieją. Mikołaj Flamel ze swoją damą Pernellą uważali w piecu alchemicznym, czyli w Athanorze, kamień filozoficzny, ubili go w moździerzu w proszek projekcyjny, który wymieszany z winem lub wódką zamieniał się w złoto pitne. Zgodnie z zaleceniami poprzedników, alchemiczna para dodała do pitnego złota prochy mumii egipskich wykradzione z Egiptu, z Luksoru, z Karnaku lub z Deir el-Mediny. Złoto pitne w odpowiednim rytmie małymi mikami, kiedy nadciągała trzecia część nocy pochłaniane, pierwszej kwarty księżyca, kiedy kończył się miesiąc Adar i zaczynał miesiąc Nissan, pozwalało to Mikołajowi Flamelowi i jego damie Pernelli podróżować przez wieki w tył i w przód, w czasy odległe i w czasy przyszłe. Rutkower, paryski podróżnik i natchniony Żyd z bagna, widział Mikołaja Flamela w szatach derwisza tańczącego ze swoją damą Pernellą na skalę w Anatolii. Odpowiednio zażywane złoto pitne służyło podróżom w czasie oraz zdrowiu, a kto wie, zapewniało może nawet nieśmiertelność. Mikołaj Flamel pisał w brewiarzu: wyjmij proszek złoty z fiolki, kiedy nabierze blasku purpury, i wrzuć kilka pyłków, ale kilka tylko, do białego wina albo do gorzałki, by się owo wino lub gorzałka ledwo na żółto zabarwiło, i choremu podawaj 12 kropli tego eliksiru, a zobaczysz, że zostanie uleczony jakoby cudem. A jeśli chcesz przy zdrowiu przez całe życie pozostawać, to zażywaj po 7 kropel eliksiru 3 razy w roku. To znaczy 22 marca, 22 września i 22 grudnia, rozpuszczonego w czym sobie chcesz, a będziesz cieszył się życiem szczęśliwym, wigoru pełnym i w bogactwa wszelakie opływającym, staniesz się panem całej natury, a więcej mieć będziesz drogocennych kamieni, złota i srebra, nieźli książęta i królowie. Mikołaj Flamel uważał, że sztuka alchemii jest sztuką miłości i nauką o miłości. O miłości kosmicznej i o miłości heroicznej. Mikołaj Flamel wierzył, że wielkie dzieło polega na wystawianiu na widok i przenikaniu się dwóch ciał, męskiego i żeńskiego, że operacja alchemiczna polega na tym samym, co przenikanie się dwóch istot, istoty męskiej i istoty żeńskiej, złączonych ze sobą w miłosnym uścisku, a ten uścisk i przenikanie powoduje, że jednoczą się ze sobą elementy, cztery elementy, gorącość, zimno, suchość i wilgoć, które choć w naturze sobie wrogie, tu zaczynają miłośnie ku sobie się zbliżać, wypróżniając siebie stopniowo dawną wrogość pierwotnego chaosu.
Media Stefan Rieger.
Trudno jest coś przewidywać, zwłaszcza przyszłość, mówią ponoć Chińczycy, a może to lec wyssał z palca. To też nawet Winton Cerf może całkowicie się mylić w swoich przepowiedniach. Warto niemniej posłuchać, jak w wywiadzie Le Monde stara się naszkicować przyszły rozwój i zastosowania wielkiej sieci jeden z jej ojców, zwerbowany w roku 2005 przez firmę Google na stanowisko Internet Chief Evangelist. Aby opisać dzisiejszą ewolucję internetu, Winton Cerf odwołuje się chętnie do metafory mrowiska. Gdy obserwujemy przez cały dzień dwie lub trzy mrówki, najprawdopodobniej nie wydarzy się nic szczególnie interesującego. Ale mrówek są miliony i każdego dnia jedna lub dwie odkryją coś, z czego skorzysta całe mrowisko. Podobnie działa internet, z którego korzysta dziś 1 300 000 000 osób, czyli 20% ludzkości. Co dzień podejmowane są nowe eksperymenty i ktoś wymyśla nowe zastosowania. Twórca protokołu TCP/IP, dzięki któremu powstał web pierwszej generacji, nie uważa, aby web 2.0, czyli sieć interakcyjnych aplikacji typu czaty, blogi czy peer-to-peer, stanowił przeskok ku nowej generacji. To raczej slogan marketingowy. Internet zmienia się drogą koewolucji. Wchodzi w interakcję ze wszystkim, co go otacza i szybko się przystosowuje. Nowe aplikacje spychają go ku granicom jego możliwości i zmuszają do znalezienia nowych rozwiązań technicznych. Winton Cerf przyznaje niemniej, że Web 2.0 przyniósł pewne realne innowacje. Wymiana informacji między przedsiębiorstwami była wcześniej mało efektywna ze względu na brak standardyzacji. Na razie jednak zainwestowano głównie w informatyzację w czterech ścianach. Następnym etapem będzie automatyzacja wymiany danych między przedsiębiorstwami. Skorzystają na tym konsumenci. Już dziś są w kontakcie z firmami za pośrednictwem sieci i działa to nieźle. Załatwiają transakcje, dostają mailem potwierdzenia, lecz same firmy muszą jeszcze często przelewać wirtualne zlecenia na papier, aby przekazać je swym partnerom. Tu właśnie przydać się może automatyzacja przy pomocy takich narzędzi jak Google Earth czy Google Map, dających dostęp do innych serwisów. Naukowcy na przykład mogą zlokalizować poprzez Google Earth sieci potrzebnych instrumentów pomiarowych, powiedzmy czujników sejsmicznych, i w okamgnieniu zbierać z nich dane jak śmietankę. Niesłychanie to ułatwia też współpracę, krzyżowanie i wymianę informacji, z korzyścią również dla szarego śmiertelnika, który szuka na przykład mieszkania. Agencja dysponująca nieruchomościami w danym regionie wstrzykuje pożądane kryteria do Google Map i daje klientowi pełny asortyment mogący go zainteresować ofert. Rewolucja obejmie jednak nie tylko software, lecz również hardware. Ciężki komputer zastępować będzie w roli głównej dyspozytorni lekka komórka. Jej poręczność i mobilność jest atutem. W każdej chwili i w każdym miejscu daje dostęp do usług lokalnych, wskazać może najbliższe kino, hotel czy sklep. Ale jej handicapem jest miniaturyzacja. Trzeba więc wymyślić nowe rozwiązania techniczne. Komórka może na przykład wykrywać obecność najbliższego ekranu i zdalnie przejmować nad nim kontrolę. Rozpowszechnić się też mogą klawiatury bez drutu sprzężone z telefonem. Vinton Cerf mógłby jeszcze wspomnieć o sterowaniu głosem, ale technologia mimo znacznych inwestycji daleka jest wciąż jeszcze od perfekcji. Naczelny ewangelista internetu widzi w każdym razie telefon komórkowy w roli zawiadowcy lokalnego sieciowego ruchu w interakcji z innymi urządzeniami jak GPS and Consortes, dzięki czemu dane przepływają w obie strony, wpisując użytkownika w całość i odwrotnie. Brzmi to niemal panteistycznie, ale to jeszcze nic. Jesteśmy bowiem u progu trzeciej rewolucji, jaką będzie Web 3.0. Internet trzeciej generacji polega na wpisaniu w sieciowy kontekst przedmiotów nieożywionych, czyli wszystkich otaczających nas bibelotów wyposażonych w elektronicznego chipa. Zamiast się trudzić, łamać sobie głowę i brudzić ręce, powierzać będziemy niewdzięczne zadanie obcowania z nieożywioną materią osobom, czy raczej automatom trzecim, które zadbają o nagranie filmu w odpowiedniej porze, wypranie majtek w odpowiedniej temperaturze lub wyłączenie pieczonego kurczaka przed przepaleniem. Miliardy przedmiotów będą zdolne ze sobą komunikować i załatwiać wszelkie brudne i skomplikowane interesy za kulisami, nie zaprzątając nam tym głowy. Znając przysłowiową złośliwość przedmiotów martwych, jestem jak najgorszej myśli. Nie mówiąc już o tym, że wyręczonemu we wszystkim Homo sapiens rychło zanikną rączki, nóżki i neurony. Ale widać, tak musi być, skoro mówi to Chief Internet Evangelist na kolana niedowiarku.
RFI, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Nicolas Vollmer ma już na swoim dorobku kilka osiągnięć i ciągle bardzo dobre krytyki. Jego ostatnia płyta, Nicolas Vollmer gra Michela Legranda, również spotkała się z bardzo pochlebną oceną. Posłuchajmy na początek dla rozgrzewki piosenki Quand ça balance. Nicolas Folmer do spółki z Pierrem Bertrandem kieruje orkiestrą Paris Jazz Big Band. Jest nie tylko uzdolnionym trębaczem, ale również kompozytorem. W 2005 roku otrzymał Wiktorię Muzyczną oraz Nagrodę Złotego Django. Jego ostatnia płyta nagrana została, podobnie jak poprzednie dwie, z kwartetem. Tym razem gra on kompozycję Michela Legranda, którego bardzo niedawno mieliście Państwo okazję usłyszeć na naszej antenie w duecie ze Stefanem Grappelli. Gościem zaproszonym do nagrania tej płyty Nicolasa Folmera, był sam Michel Legrand, który ciągle jeszcze jest aktywnym muzykiem i wokalistą. Tu gra na pianinie oraz śpiewa na przykład piosenkę z filmu Lato 42.
On hésitait encore un peu entre l'amour et l'amitié. Et puis un jour, tout simplement, tu t'es offert. C'était l'été 42. J'avais 15 ans, tu étais belle. Autour de nous, c'était la guerre. Et moi, dans tes bras, je criais, je t'aime. Dans mes bras, tu pleurais, je t'aime. On avait peur, on était heureux.
Premier.
zanim nagrał swoją trzecią płytę w charakterze lidera, Nicolas Vollmer nagrał dwie poprzednie, i Comiqueur, i Fluide, nie licząc nagrań dokonanych wspólnie z Paris Jazz Big Band. Akompaniował również wielu sławnym muzykom, takim jak na przykład Didi Bridgewater, Henri Salvador, Charles Aznavour, Diana Krall, Nathalie Cole, Claude Nougaro, Laurent Cuny, Ricardo Delfra, André Ceccarelli. W nagraniu jego własnej pierwszej płyty udział wzięli Alfio Origlio na fortepianie, André Ceccarelli na perkusji, Ira Coleman na kontrabasie, Stefan Guillaume na saksofonie. Produkcją płyty zajęła się amerykańska firma Teo Macero, tego samego, który był producentem Milesa Davisa i Duke'a Ellingtona. Czegóż jeszcze więcej chcieć? Posłuchajmy na zakończenie tytułowej kompozycji Vollmera z tej właśnie pierwszej płyty I Comiqueur. Ja jeszcze tylko mam dla Państwa informację, że Nicolas Vollmer wystąpi w najbliższym czasie w maju w Marsylii, w czerwcu w Mondeville i 25 i 27 czerwca w Maison Lafitte. Będzie również obecny na kilkuletnich festiwalach. A teraz pora na fragment pierwszej płyty Nicolas Vollmera I Comiqueur.
La radio du monde.
Lekcja języka francuskiego. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Usłyszymy za chwilę poznany już na poprzedniej lekcji fragment powieści Une enfance créole, której autorem jest Patrick Chamoiseau. Jest to scena odbywająca się na rynku. Jak nakazuje miejscowy obyczaj, man Ninot targuje się z przekupką jarzyn. Kobiety, obie jednakowo sprytne, wiodą prawdziwy turniej słowny.
On m'a dit que les tomates farcies sont pêchées doigts coupés cette année.
On m'a dit ça aussi. Si tu veux un kilo, je peux te faire tel prix.
Tu crois, hein?
Je crois, oui.
Est-ce que j'aurai le temps de cuire ça aujourd'hui?
Depuis qu'on n'est pas mort, on a le temps.
C'est bête, hein, ça? Tes dachines sont malvenues.
Prends une livre de la tomate, Doudou.
Tu en auras demain? Si tu es là demain, je vais prendre 2 kilos.
Demain, c'est un autre pays.
Ah là là, les dachines ne sont pas en saison cette année. Elles ne donnent même pas envie de manger.
Qu'est-ce que tu me dis pour les tomates?
Je t'ai dit, demain si Dieu veut. Comme tu es ma cocotte, je vais te faire vendre quand même aujourd'hui. Je sais comment la vie est raide.
Ah, quand on est déchiré.
Donne-moi cette espèce de dachine-là, chérie. Je vais essayer quand même de la manger.
Combien tu veux ta dachine?
Je vais essayer plutôt de faire une salade de Christophine. Où est-ce que je peux trouver ça?
Prends la dachine, ma douce.
J'ai plus besoin.
Fais-moi plaisir sur la dachine, petit sirop.
Fais ton prix, ma doudou.
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog?
Que veut man Ninot?
Co chce kupić man Ninot?
Elle veut des tomates farcies. Que lui propose la marchande?
Co proponuje jej przekupka?
De lui faire un prix pour un kilo. De quoi s'inquiète man Ninot?
Czym niepokoi się man Ninot?
De ne pas avoir le temps de les faire cuire. La marchande lui propose de prendre une livre de quoi?
Przekupka proponuje jej, by kupiła funt czego?
Elle lui propose de prendre une livre de tomates. Que répond man Ninot?
Co odpowiada jej man Ninot?
Qu'elle prendra 2 kilos demain. La marchande insiste pour que man Ninot achète quoi?
Na co przekupka usiłuje namówić man Ninot?
Elle insiste pour que man Ninot achète des dachines.
Patrick Chamoiseau wprowadza do tekstu sformułowania i nazwy odnoszące się do realiów kreolskich. Przyjemność targowania się przekupnie podlega pewnym regułom, do których należy operowanie obrazowym językiem i przysłowiami. Mamy tutaj typowe przykłady.
Les tomates farcies sont pêchées doigts coupés cette année.
Inaczej mówiąc, pomidory są tak dobre, że jeśli osoba kłamie, można ją za ten grzech ukarać obcięciem palca. Znaczy to zatem, iż są znakomite. Inne powiedzonko.
Depuis qu'on n'est pas mort, on a le temps.
We Francji powiedziałoby się raczej.
On a bien le temps de mourir.
Potem słyszymy jeszcze.
Demain, c'est un autre pays.
Zamiast.
Demain est un autre jour.
Powiedzenie to po części wyraża nadzieję, gdyż dzień jutrzejszy przyniesie zmiany i będzie lepiej. Po części zaś niecierpliwość, jako że...
Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire le jour même. Je t'ai dit demain si Dieu veut.
Wyrażenie si Dieu veut, jak Bóg da, odzwierciedla religijność katolickiego kraju, w którym wszystko dzieje się z łaski Boga, à la grâce de Dieu.
Inny jeszcze przykład. Niektórzy zabobonni ludzie zaklinają zły los, mówiąc z odpowiednim gestem, że tuż dziubła, co ma odpowiednik w polskim powiedzeniu odpukać w niemalowane drewno. A jeśli nie znajdują pod ręką drewna, pukają się w czoło, dając do zrozumienia, że głowę mają twardą, jak drewno. W średniowieczu i aż do XVII wieku we Francji częściej niż dziś powoływano się na Boga, używając takich przekleństw jak parbleu, co znaczy par Dieu, na Boga, albo Palsambleu, czyli par le sang de Dieu, co odpowiada mniej więcej polskiemu rany boskie. Zauważyliście z pewnością w dialogu nazwy kilku jarzyn, które znaleźć można tylko na Antylach i w strefie podzwrotnikowej. Na przykład ledasin to mączyste bulwy w szarawej łupinie, podobne do dużych ziemniaków. Inna jarzyna, u nas nieznana, le christophine, trochę przypominają rzepę, mają biały miąższ i mogą być jedzone na surowo albo ugotowane. Dialog ilustruje miejscową tradycję pertraktowania i targowania się przy kupnie. Zauważmy na przykład, że gdy w grę wchodzi interes, zmienia się ton i słownictwo protagonistek. Im więcej chcą utargować, tym bardziej stają się wylewne. Przekupka wdzięczy się do klientki.
Dudu.
Manninot odwzajemnia się.
Makokot.
Przekupka się przymila.
Madus. Petit sirop.
Manninot replikuje.
Madoudou.
Madoudou, czy petit sirop, to epitety typowe dla Antylii. We Francji czułe określenia tego typu spotyka się głównie w środowiskach artystycznych. Niektórzy aktorzy i aktorki mają zwyczaj zwracać się do koleżanek ma chérie, ma douce.
Tu sais quoi, chérie? Je joue avec Bernard Tapie au théâtre du Rond-Point. Alors là, ma douce, c'est vraiment pas de chance. Il va t'écraser complètement.
Elementem przetargów jest także krytykowanie towaru, bo przecież chodzi o to, aby uzyskać jak najniższą cenę.
Tes dachines sont malvenues. Ah là là, les dachines ne sont pas en saison cette année. Elles ne donnent même pas envie de manger.
Malvenu w odniesieniu do jarzyn znaczy, że kiepsko urosły. On mal poussé. Natomiast pas en saison, to w domyśle non pas bien poussé pour la saison, czyli są marne jak na tę porę roku. Inne wyrażenie, elles ne donnent pas envie, czyli nie zachęcają, oznacza, że jarzyny są złej jakości, godne politowania. Manninot dorzuca.
Je vais essayer quand même de la manger.
Zwrot quand même daje do zrozumienia, że rzecz wymaga poświęcenia, że trzeba się zmusić.
Bon. Je vais quand même aller voir ce film avec toi, mais c'est bien pour te faire plaisir.
Dialog z dzisiejszej lekcji ilustruje nieuniknioną przy targowaniu się grę słowną, która polega na sprytnym posługiwaniu się epitetami i zwrotami wyrażającymi zastrzeżenia.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI, Radio France Internationale.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France Internationale. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja polska@rfi.fr.